Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Rytuały liderów. Co robią, żeby dobrze ogarniać siebie i własne projekty? Jak planują? Czego unikają? Od szefa Spotify, przez szefa Apple'a, po szefa Disneya. Klub 5AM i inne podobne. Czy każdy z tych projektów jest do przeniesienia na nasze życie? A może trzeba się od nich trzymać bardzo z daleka? Szanowny pan Bartek należy do klubu 5AM, 4AM, 3AM, 2AM, 1AM. Nie wiem, jak się wstaje w Szwecji i pracuje.
6:50 AM.
6:50, ale to bardzo takie dokładne. Ty to pomierzyłeś?
Bardzo dokładne. Jest w tym wliczony potencjał na 10-minutową drzemkę.
To załatwia za ciebie telefon. Myślałem, że jesteś tak wytrenowany, że rzeczywiście to sobie ustawiłeś. Kiedyś w jednym z podcastów, możecie śmiało słuchacze sobie do niego zerknąć, Bartek opowiadał o tym, że on pomierzył siebie, żeby wiedzieć, że ten moment dnia jest dla niego najbardziej produktywny. Wracamy do bardziej miękkiego niż technologicznego tematu, czyli tego, jak wygląda układanie sobie różnych pomysłów na to, co zrobić, żeby kreatywnie się rozwijać. Jak wyglądają rytuały najlepszych hostów i nie tylko. Jak wyglądają rytuały najlepszych CEO-sów i CMO-sów i CFO-sów w kontekście różnych dużych firm, o czym pisałeś ostatnio w newsletterze, ale zakładam, że dzisiaj każdy przedsiębiorca bez własnego rytuału jest w kropce.
I indywidualnie, i jeżeli chodzi o funkcjonowanie firmy. Każda firma składa się z rytuałów, czasami formalnych, czasami nieformalnych. Tak jak nasze życie składa się też z rytuałów, nazywamy je nawykami. I jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia produktywności, to te badania, które mówiły o tym, że około 50-60% naszych decyzji w ciągu dnia wynika z nawyków, a nie z listy rzeczy, którą chcemy zrobić, to dbanie o nawyki, przede wszystkim rozumienie, jakiego rodzaju nawyki mamy, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i w firmach, no jest kluczowe z punktu widzenia tego, czy chcemy być produktywni, ze wszystkimi plusami i minusami bycia produktywnym oczywiście.
Widzę i dużo pozytywów w tym, że ktoś ma rzeczywiście bardzo wczesną porę wstawania po to, że wie, co chciałby zrobić, zanim inni wstaną. Mi się to często zdarza, kiedy jestem w podróży i strefa czasowa jest inna, więc mam takie poczucie, że ja już swoją robotę zrobiłem, czekam teraz na odpowiedź na moje maile i się niecierpliwie, że jeszcze nie przyszło, bo przecież od 2 godzin ktoś nie odpisał, choć tak naprawdę moja 6 jest 6 w Polsce dopiero co. Natomiast te wszystkie kluby 5AM, czy 3:45, czy 4:30, myślę, że to dużo nie tylko zależy od samego organizmu, ile od tego, jak ta firma jest ustawiona, jaką pozycję także w firmie ma osoba, która nią dowodzi, albo inaczej, jaką pozycję w swoim własnym życiu zajęła. Bo mam takie poczucie, że ci, którzy mówią, ja to sobie tam na kitesurfing muszę wyjść o 5 nad ranem, mówią to dlatego, że oni najważniejsze w biznesie mają już za sobą, więc dzisiaj mogą być ekscentryczni.
Nie tylko, bo zależy to też moim zdaniem od poziomu wolności, takiej indywidualnej, jaką możesz mieć. Ta 4:30, a ja jestem wielkim fanem Jocko Willinka, tak, ex-Navy SEAL, autor książki Extreme Ownership i kilku też innych fantastycznych książek, które serdecznie polecam. Codziennie rano zdjęcie swojego zegarka, 4:30 na nogach. Nie ma najmniejszego problemu. I zaczyna od ćwiczeń, kończy dzień też ćwiczeniami. Ale to nie jest dla każdego. Czyli przede wszystkim jest zrozumienie naszych indywidualnych potrzeb i nie tylko w rozumieniu takim fizjologicznym albo tego, jak funkcjonuje nasz organizm, bo tą pracę po prostu trzeba odrobić indywidualnie, ale też tego, w jakich organizacjach funkcjonujemy, z jakimi zespołami pracujemy. Czy one są drzwi obok, czy są w tym samym pomieszczeniu, czy są po drugiej stronie świata. Jak wygląda nasz dzień, jak wygląda nasze życie rodzinne, jakie są nasze oczekiwania w stosunku od dnia. To ćwiczenie, o którym kiedyś wspominałem w jednym z naszych odcinków o próbie zaprojektowania swojego idealnego tygodnia, ono pokazuje rozdźwięk pomiędzy tym, jak chcielibyśmy spędzać swój czas i jak chcemy, żeby wyglądał kształt naszego dnia versus rzeczywistość. I dla wielu CEO, czy w ogóle wielu osób, które na przykład postanawiają wstawać wcześnie rano, to nie jest naturalna, biologiczna potrzeba determinowana tym, że lubię wstawać wcześnie rano, tylko jest to w zasadzie jedno z niewielu okienek i możliwości, gdzie mogą spokojnie popracować, spędzić swój czas, przygotowując się do tego, co nadchodzi kilka godzin później. A kilka godzin później może nadejść tsunami spotkań, podejmowania decyzji i chcą mieć tą możliwość, żeby na spokojnie przygotować się do pracy.
Brzmi trochę, jakbyśmy podsumowali rok rok, ale przyjdzie na to jeszcze w technologicznie czas. Natomiast rzeczywiście wspominał Bartek o tym, ja jestem ostatnio po lekturze kilku tekstów pokazujących właśnie, jak ten poranek może wyglądać u różnych osób. Jednym z moich idoli jest facet, który wpuszcza nas do siebie, czyli szef Spotify'a, który właściwie nie robi niczego spektakularnego przed 10:30, choć te wszystkie rzeczy, które załatwia rano, są dla niego bardzo istotne, są związane z nim samym, z jego spacerem, myśleniem, nic nie robieniem, co też jest ważne, takim pozwoleniem sobie na to, że nie tracę czasu, ale ja nic nie robię wtedy. Po prostu nic nie robię, czyszczę głowę, no i rodzina wcześniej. Natomiast to, o czym powiedziałeś rzeczywiście, że to jest jedyny moment, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo zasłuchiwali się w naszą audycję o fokusie, to czasem, jeżeli nie zrobimy tego realnie przed innymi, nie ma szans, żeby Bóg wie, jak się sfokusować i odpuścić wszystkie dźwięki, które do nas docierają, czy one są fizyczne, czy one są podświadome. Po prostu wiemy, że obok nas życie jest. Wiemy, że ci ludzie być może nas oczekują. Trudniej się wyłączyć niż od 4:30.
Dlatego ja na przykład zaczynam planowanie kolejnego dnia dzień wcześniej. Czyli ja w zasadzie ten poniedziałek zaczynam w niedzielę wieczorem, ponieważ chcę się przygotować do nadchodzącego tygodnia, czy też do nadchodzącego dnia. Dzięki temu robię to na przykład wieczorem. Spędzam spokojnie noc i wstaję rano. Wiem, że mogę wstać o porze, która jest dobra dla mojego organizmu i później przygotować się do tego, co nadchodzi. I oczywiście można idealnie zaplanować ten kalendarz, ale życie jest życiem. Ale też trzeba pamiętać w całym tym procesie, że nie zawsze bardzo dokładne zaplanowanie wszystkiego albo takie kopiowanie modeli, w których funkcjonują inne osoby, jest korzystne dla nas, dlatego że można sobie pomyśleć tak, okej, z pozoru nie ma nic złego w ciężkiej pracy i byciu produktywnym. Tak? Z pozoru nie ma nic złego. Ale jeżeli wierzymy, że po prostu robienie większej ilości rzeczy na koniec dnia poprawia naszą sytuację, to nie do końca moim zdaniem jest tak, dlatego że jeżeli dostarczamy więcej wartości albo próbujemy dostarczyć coraz więcej wartości w jakikolwiek aspekcie życia, zawodowym czy osobistym, i wierzymy, że im więcej wartości dostarczę, tym większy kapitał na przykład będę miał w swojej karierze do negocjacji. Nie tylko po to, żeby, nie wiem, zarobić więcej pieniędzy, czy uzyskać awans, czy w jakiejś formie prestiżu, ale również po to, żeby na przykład wynegocjować swój styl życia, taki jaki chcemy, żeby szedł w parze. Bardzo wiele osób w swojej pracy, jednym z warunków albo z obietnicy, dlaczego warto ciężko pracować, jest to, że chcemy wynegocjować pewien styl życia, czyli pracuję, dzisiaj ciężko, żeby mój styl życia później był inny. I nie zawsze ta obietnica jest doskonała, bo być może ten styl życia możemy spędzić już dzisiaj. I jeżeli będziemy więcej pracować, będziemy dostarczać więcej wartości, będziemy więcej tego kapitału, czyli będziemy mogli wynegocjować jeszcze lepszy styl życia dla nas. Dla wielu osób to jest błędne koło. Nawet jeżeli to wstawanie 4:30 będzie idealne dla mnie, wcale nie oznacza, że ono będzie idealnie dla ciebie i vice versa.
To prawda, choć myślę sobie, bo ty zawodowo jesteś, ja to tak przynajmniej postrzegam, mimo że się znamy i może zawsze mieć jak kokieteria w zupełnie innym miejscu. Ja dzisiaj od, nie wiem, paru lat obserwuję sobie różnych ludzi, którzy są w nowym dla mnie świecie, czyli bardziej przedsiębiorczym niż medialnym. I tamten świat medialny mam ogarnięty, a ten przedsiębiorczy cały czas dla mnie jest jakąś fajną nauką, więc patrzę, co kto jak robi. Teraz myślę sobie, tak jak wielu mówiło, panie Jarku, tyle lat, 4:30, co organizm na to? Organizm na to mówi, nie potrafię inaczej, więc wstaję. Nie dyskutuję z tym. Natomiast dzisiaj, jak popatrzę sobie właśnie na biznes i na to, jakie są rytuały szefa Spotify'a czy innych, to dla mnie gościa, który nawet wyczuje, że to nie jest dla niego, że on w tej skali tego nie zrobi, że on nie umie w ten sposób albo powinien mieć zupełnie inne rytuały, to mimo wszystko popatrzenie na ich framework pozwala mi zbudować swój. Bez popatrzenia na ich framework byłbym znowu w rozsypce.
Dlatego jest tak ciekawe często oglądać albo czytać o osobach albo organizacjach, w jaki sposób one funkcjonują, jakie stosują procesy, jakie stosują dobre praktyki, dlatego że od każdej tego typu praktyki możesz się czegoś nauczyć. Czasami możesz się nauczyć, jak czegoś nie chcesz robić, a czasami możesz się nauczyć rzeczy, która będzie dla ciebie bardzo konstruktywnym feedbackiem albo czymś, co możesz wprowadzić w swoim życiu czy w swojej organizacji. Jeżeli patrzysz na przykład o te najlepsze praktyki zarządów, o których pisałem, które możesz spotkać w LinkedIn czy w Spotify czy w Microsoftie, to nie są dobre praktyki, które będą idealne dla każdej organizacji, ale możesz z niej coś wziąć dla, na przykład dla swojego zespołu. Niekoniecznie musisz być członkiem zarządu, możesz wziąć coś dla swojego zespołu i wprowadzić je w życie po to, żeby funkcjonowanie twojej organizacji czy twojego zespołu było dużo lepsze. Tak samo indywidualnie dla siebie. Ja zawsze obawiam się złotych recept, które jesteś w stanie przypasować do każdego, natomiast obserwowanie dobrych praktyk uważam za część tego procesu uczenia się. I to moim zdaniem jest jak najbardziej w porządku, dlatego że jeżeli ktoś już popełnił jakieś błędy, albo inaczej, jeżeli jeżeli ktoś wprowadził jakiegoś typu proces w życie, to bardzo często też popełnił w jego trakcie błędy. I ty nie chciałbyś powtarzać tych błędów, ja nie chciałbym powtarzać tych błędów. Być może jest coś, czego możemy się z tego nauczyć. Po drodze oczywiście popełnimy swoje. To jest jeszcze inna kwestia.
To prawda, choć jak mam otwarty zresztą fragment pokazujący, jak wygląda poranek naszego partnera, szefa Spotify'a. Pobudka, 7:30 idę do roboty, 8:30 idę na spacer nawet zimą. W Szwecji to sobie możecie łazić nawet zimą na spacery. Później tak naprawdę mam najlepszy czas na myślenie. O 9:30 przez pół godziny czytam. Czasami czytam newsy, czasami czytam książkę, a później dopiero zabieram się za resztę mniej więcej od 10:30. I teraz wiadomo, że tego się nie da powtórzyć, ale w ogóle sam fakt pomyślenia i ułożenia sobie tego w ten sposób lub właśnie w jego przypadku dania sobie czasu na, kurczę, znowu łapię się na tym, że to źle brzmi, ale jest skuteczne, na pusty czas, na to, żeby wyczyścić głowę albo dać myślom szansę na to, żeby te kropki się połączyły w nowy zupełnie sposób, to nagle okazuje się, że przed tą 10:30 czujesz, że dopiero wszystko możesz.
W idealnym świecie? 24 godziny z życia. Zróbmy
Pucka,
taką
bardzo proszę.
Matmę. Nie, nie, nie. Generalnie każdego człowieka. 24. Wszyscy mamy te same 24 godziny, mhm. Okay? Więc spróbujmy wykonać takie matematyczne ćwiczenie, które spróbuje rozebrać te 24 godziny na części. W 24 godzinach pierwsza rzecz, którą możemy odjąć, to sen. W idealnym świecie 8 godzin snu, pozostaje nam 16 godzin. Później poświęcamy w ciągu dnia, powiedzmy, ja postaram się pogrupować to jakoś mentalnie, 1,5 godziny na prysznic, sprzątanie, kawę. Zostało nam 14,5 godziny z dnia. Później 4 godziny poświęcamy na, co się pięknie po angielsku nazywa errands, czyli po prostu załatwianie rzeczy. Mamy jakichś współpracowników, mamy jakieś spotkania, poprawiamy jakieś błędy w oprogramowaniu. Cokolwiek się tam dzieje w tym pakiecie. 4 godziny spędzamy na tym dziennie. Zostaje nam 10,5 godziny. Później spędzamy godzinę na jakichś zakupach, tego typu rzeczach logistyczno-organizacyjnych. Zostaje nam 9,5 godziny. Później spędzamy 1,5 godziny na, w idealnym świecie, może jakieś ćwiczenia, może jakaś siłownia, być może spacer, zostaje nam 8 godzin. Później spędzamy 1,5 godziny na to, żeby spędzić czas z rodziną. W ogóle szybki kontekst, smutna konstatacja, jakby 1,5 godziny w ciągu 24 godzin z rodziną, tak? 4 godziny załatwiając rzeczy z innymi ludźmi, ale 1,5 godziny z rodziną. Zostaje nam 6,5 godziny. Później przez 1,5 godziny, powiedzmy, że spędzamy na różnego rodzaju przygotowaniu posiłków. Kuchnia, gotowanie, jedzenie jeszcze, tak? W zależności kto w czym jest dobry. Jedni są lepsi w gotowaniu, inni w jedzeniu.
No trudno,
tak?
Już zjedzmy, jak dokładnie. Już zrobiliśmy.
Ja się specjalizuję w jedzeniu. Zostało nam 5 godzin. Później powiedzmy, że jeszcze w trakcie zmieścimy te idealne 4 godziny pracy głębokiej. Tak, budujemy rzeczy, rozwijamy. To została nam tylko i wyłącznie jedna godzina, którą w przypływie twórczego romantyzmu powiedzmy, że poświęcamy ją na wszystkie rzeczy związane z rodziną, miłością i tak dalej, każdego dnia. Pyk, 24 godziny. Finito.
Nudy.
Każdy próbuje umieścić maksymalnie dużo rzeczy w tych 24 godzinach. Za każdym razem, jak się pojawi wolne okienko na coś, no bo przecież nie możemy się nudzić, to spędzimy go albo tam robiąc te kilometry na telefonie, albo na przysłowiowym Netflixie, albo gdziekolwiek indziej. I z punktu widzenia produktywności też ważne jest to, że nie każdy dzień jest taki sam. Mamy wyobrażenie o tych, każdy ma 24 godziny, mamy wyobrażenie o idealnym dniu, natomiast pytanie zasadnicze zazwyczaj jest takie, czy to my decydujemy o tym, jak nasz dzień wygląda? Bo w bardzo wielu przypadkach i w bardzo wielu organizacjach, zespołach i też na poziomie indywidualnym, to inne osoby decydują o tym, jak spędzamy czas. I to jest w ogóle fundamentalna rzecz do przemyślenia.
Czuję, że nie wiem, czy celowo, czy nie, zastawiłeś takie sidła, w które ja właśnie całkiem przyjemnie wpadłem, w tym sensie, że próbując wytłumaczyć swoją sytuację, zawsze mi się wydawało, że skoro oni, ci, od których ja coś czerpię, inspiruję się, są w takim i w takim miejscu, to na pewno po drodze też mówili tak jak ja, jakoś to będzie. Ten chce, dobra, ja się spotkam. Ten chce, rozwala mi kalendarz, nie ma sprawy, róbmy. Ten klient nagle coś chce, 10 innych musi poczekać, dobra, róbmy. Ktoś przychodzi, ja wtedy chciałem coś poczytać, ale myślę sobie, nie no, głupio będzie, nie powiem, odejdź, bo ja czytam, więc siadaj. Demoluje mi cały dzień, ale myślę sobie, kiedyś nadgonię. W momencie, w którym zacząłem, to było bardzo nieudolne i wciąż jest. Układać jakiekolwiek ramy i mówić nie, wyłączać pewne powiadomienia, dosłownie sugerować, że w tym momencie proszę nie podchodzić, albo w tym momencie nie ma szans na to i to nie oznacza, że ja jestem niemiły i cię ignoruję. To zaczęło działać, ale czuję, że to jest bardzo, bardzo, bardzo wstępny początek drogi.
Dla każdego. W ogóle moim zdaniem to jest tak, że ta droga się nigdy nie kończy, bo cały czas próbujesz coś optymalizować, ale chyba dwa takie aspekty, które decydują o tym, żeby wiedzieć, czy jesteś na dobrej drodze, to pierwszy moim zdaniem jest fakt, żeby nie mylić prędkości ze wznoszeniem, czyli angielskie słowo speed i velocity, bo speed to jest prędkość i mamy tendencję jako ludzie, żeby po prostu dokładać sobie rzeczy do robienia. Ciągle są jakieś priorytety, ten tak zwany monkey brain, tak? Ciągle szukamy nowych rzeczy do zrobienia i bardzo często optymalizujemy pod względem prędkości, czyli żeby zrobić więcej rzeczy w jak najmniejszej ilości czasu. Ale tak naprawdę to, co się liczy i żeby zrozumieć, czy idziemy we właściwym kierunku, to jest velocity. To jest połączenie prędkości ze wznoszeniem się, czyli czy faktycznie robimy jakikolwiek znaczący impact tym, co wykonujemy. No bo jeżeli nie jesteśmy w stanie przynieść wartości naszym działaniom w znaczący sposób, to tak naprawdę po co je w ogóle robimy? Żeby robić je szybciej, nie ma zbyt dużego sensu.
Tak, choć co jest ważne, myślę, właśnie w takim podejściu, za przeproszeniem, liderów, to jest to, że bardzo często to może być odebrane jako, kiedy oni powiedzą, najpierw ogarnąłem siebie, a potem ogarnąłem zespół, że jeżeli oni sami o siebie nie zadbają, sami swoich rzeczy nie ułożą, sami własnych wartości nie dostrzegą, sami własnego kalendarza nie zaplanują, to jakby reszta też właściwie nie ma szans, żeby się ułożyła. Bo to jest trochę, mam takie poczucie w zespołach, jak z wychowywaniem dzieci, że raczej to jest chłonięcie jak gąbka, a nie inaczej. Ja nie nakażę czegoś, jeżeli później będę zachowywał się inaczej, to przecież co z tego, że mi nakazałeś albo poprosiłeś, żebym coś zrobił, jeżeli ja widzę po tobie. Ostatnio to przerabiałem w kontekście, ktoś powiedział, nie możesz prosić swoich pracowników, żeby oddzielali życie prywatne od życia zawodowego, jeżeli oni ciebie będą widzieli cały czas w pracy. Jak im powiesz, wiesz, bo ja jestem szefem, mam tyle obowiązków, więc ja tak muszę, ale ty nie musisz, oni nie będą mieli tego komfortu, że oni to zrobią, bo oni będą widzieli, że ty robisz inaczej, więc będziesz dla nich niewiarygodny.
Komfort życia zazwyczaj będzie rzeczą indywidualną i każdy będzie miał rozumienie tego, czym jest komfort życia, będzie rozumiał moim zdaniem w inny sposób. Zadaniem liderów w organizacjach jest, oczywiście jest ich kilka, ale ja skupiłbym się na dwóch. Pierwszy to jest usuwać kłody spod nóg swojego zespołu i umiejętność identyfikacji tych kłód jest zadaniem lidera. Druga rzecz to jest sprawiać, żeby osoby, które pracują w danej organizacji, członkowie naszego zespołu, czuli się na tyle komfortowo, żeby móc rozwiązywać te problemy. Teraz, jak przychodzisz do nowej pracy, czy zakładasz swoją firmę, generalnie rzecz biorąc, pracujesz, poświęcasz na coś czas, zobacz, że nas nigdy nie uczono, w jaki sposób gospodarować swoim czasem, w jaki sposób w ogóle być produktywnym. Raczej podejście jest typowo taśmowe, tak? Szybciej, na wczoraj, na jutro. To jest główny jakby miernik sukcesu bardzo wielu organizacjach i z punktu widzenia w ogóle oceny efektywności w pracy. I to jest błędny sposób myślenia. Coraz więcej organizacji oczywiście, i to jest bardzo dobry trend, mierzy poziom zadowolenia pracowników, ale nie na zasadzie, czy jesteś szczęśliwy z tego, że przychodzisz do pracy, tylko czy jesteś spełniony w tym, co robisz, tak? I dzisiaj pracując z różnymi zespołami, w szczególności moim zdaniem w sektorze technologii to jest dużo bardziej widoczne, że ta świadomość tego, w jaki sposób spędzamy czas, jak nim gospodarujemy, jak pracujemy nad umiejętnością zadawania pytań, formułowania odpowiedzi, czy interesuje nas to, jak ktoś podchodzi do rozwiązania problemu, to nie tylko jest problem związany z planowaniem czasu, ale to jest w ogóle problem, czy też rozwiązanie, które dotyczy tego, jak chcemy rozwiązywać problemy. To jest duża zmiana mentalna.
To prawda, ale też usłyszałem to ostatnio od jednego z naszych gości w zupełnie innym cyklu niż ta nasza dzisiejsza audycja w odniesieniu do efektywności inwestowania pieniędzy w startupy. Albo za mało wyjść, albo czegoś tam nie ma, albo czegoś tam nie ma, albo zobaczcie, albo na północy Europy, albo w Izraelu, albo w Stanach się coś dzieje. Ona mówi zaraz. Ale my dopiero zaczynamy, tak naprawdę. To jest bardzo krótka ścieżka, to jest bardzo krótka droga. My jeszcze pewnych rzeczy nie nauczyliśmy się, my jeszcze nie mieliśmy szansy z wielu projektów wyjść. To się dopiero gdzieś zaczyna, więc tak naprawdę sporo się jeszcze trzeba nauczyć. To, że pieniędzy zaczyna być dużo, jasne, ale różne przedsiębiorcze umiejętności, które wyglądać powinny inaczej dziś, niż wyglądały u, z całym szacunkiem, biznesu polskiego lat 90., to jest chwila. Dajmy sobie na moment czas.
Bo jeden aspekt to jest ta część edukacyjna i też trzeba pamiętać, że z punktu widzenia przedsiębiorczości, w Polsce szczególnie, my się pewnych rzeczy uczymy jeszcze w sektorze inwestycyjnym, w sektorze budowania startupów, czy w ogóle budowania i skalowania firm technologicznych, jesteśmy na etapie uczenia się. W sektorze technologicznym cały świat jest na etapie uczenia się, tylko w różnych jego częściach. Izrael będzie w innym miejscu, Szwecja będzie w innym miejscu, Stany Zjednoczone w innym miejscu i też tempo pracy nad tym będzie uwarunkowane zupełnie innymi czynnikami, od tych formalnoprawnych, przez kulturę, kulturowe. Nie ma jednej dobrej drogi, nie ma jednej dobrej odpowiedzi na tego typu problem. Tak samo jak też trzeba pamiętać, że to, co widzimy z punktu widzenia tych dobrych praktyk, bardzo często jest tylko i wyłącznie tym zewnętrznym obrazkiem, czyli czytasz na popularnym serwisie o tym, jak to właśnie CEO Billion Dollar Company spędza swój czas, mówisz, kurczę, ja też bym chciał tak spędzać swój czas. Czytasz w innym miejscu albo otwierasz tego przysłowiowego Forbesa i mówisz, masz 20 lat, czytasz tego Forbesa, mówię, ja chcę być jak ci, co są w rankingu 30 przed 30. Masz 30 lat, patrzysz tym razem na ranking 40 przed 40, mówisz, tu mnie też nie ma. Później patrzysz na ranking, masz 50 i mówisz, 50 under 50, też mnie nie ma. I to jest ten wizerunek zewnętrzny, który widzisz, ten piękny, namalowany obraz produktywności, idealnego dnia, ale nie ma idealnych dni, nie ma idealnych obrazów. Każdy, o kim czytasz w internecie, kogo widzisz na okładkach gazet, toczy jakiś rodzaj walki z samą sobą, o którym nie mamy pojęcia, który jest szczelnie zakryty tą przysłowiową okładką i sam fokus na produktywności albo na efektywnym zaplanowaniu swojego dnia nie rozwiąże tych problemów, co nie oznacza, że nie trzeba tego robić, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli chcemy wykonać kilka kroków do przodu, z czego pewnie jeden czy dwa będą do tyłu, to musimy po pierwsze próbować nowych rzeczy. Musimy być jednak samodyscyplina z punktu widzenia przynoszenia wartości w firmie, w organizacji, czy bycia przedsiębiorcą. Samodyscyplina jest szalenie istotnym faktem, ale to nie może być taki punkt widzenia obrazkowy, tak? Czyli namalujemy sobie idealny obraz, a później on zawsze będzie tak trwał już po wsze czasy. Tak nie będzie.
To prawda, ale tak naprawdę właśnie samodyscyplina w odniesieniu do siebie samego jako lidera, ale też pozwoleniu na pewną samodyscyplinę, czy właściwie nauczenie jej albo zasugerowanie nauki swoich menadżerów, czyli innych liderów pozostałej części zespołu, to jest coś takiego, myślę, bardzo ważnego i też rozumienie tego, że jeżeli mówimy o tym, że ja już się sam zdyscyplinowałem, mój program dnia wygląda w ten i w ten sposób, zespół o tym wie, więc tak naprawdę tego podejścia, które mi bardzo często towarzyszy, odpuszczę to, co sam sobie zaplanowałem, bo pewnie zostanie to źle zrozumiane, więc trudno, nie chcę, żeby źle rozumiano. Przejmowanie się tym, co pomyślą, to jest coś takiego, co wywraca ten plan, kiedy komunikacja tego planu wcześniej została dobrze poprowadzona, to wcześniej mniej boli i nie trzeba tego demolować, ale też to, co powiedziałeś, ta nauka i ten moment, w którym są polskie firmy, polskie startupy, polskie przedsiębiorstwa, jest o tyle też fajny, że coraz bardziej jest się od kogo tu w Polsce uczyć, albo inaczej, ta nasza ścieżka, ta nasza dziedzina, w której jesteśmy teraz, czyli podcast, też daje nieograniczone pole do popisu w poszukiwaniu kontentu, który jest zagraniczny, a daje dużą dawkę wiedzy. To też jest fajne. Kolejna rzecz to to, że mam poczucie, coraz więcej liderów nie skupia się tylko i wyłącznie na swoim produkcie, nie skupia się tylko i wyłącznie na tym, jak ma dowieść tego zielonego Excela na koniec kwartału, roku czy miesiąca, ale skupia się coraz bardziej na własnych umiejętnościach. Poukładanie sobie czasu, zaprojektowanie pewnych nomen omen rytuałów w biznesie, tak żeby cały zespół czuł się po prostu bardziej komfortowo w robocie, którą musi wykonać.
Chyba 20 albo nawet 30 lat temu została napisana taka książka Sovereign Individual, czyli o suwerennych osobach, która zyskuje na popularności w przeciągu ostatnich 2-3 lat. Fantastyczna, uważam, że jest to jedna z najlepszych książek, jaką można przeczytać, która traktuje o trendzie, w którym coraz więcej osób w społeczeństwie zdaje sobie sprawę z tego, że chce być tak naprawdę niezależna. Niezależna to znaczy chce mieć możliwość decydowania o swoim czasie, a nie żeby ten czas był zarządzany przez inne osoby czy przez organizację, że chce być niezależna finansowo, że chce mieć pewien dostosowany do siebie styl życia. I dzisiaj coraz więcej osób, które postanawia się dzielić wiedzą, ma większą świadomość dotyczącą własnej produktywności, ma większą świadomość dotyczącą tego, jak chcą spędzać czasu, wynika właśnie z tego trendu poszukiwania takiej indywidualnej wolności. I bardzo często ten unikalny dla każdego styl życia jest związany z takimi kilkoma elementami. Pierwszym, zacznę od końca, to jest związane z pieniędzmi, czyli zdolność do takiego przejęcia takiej osobistej odpowiedzialności za swoje finanse, aby odblokować nowe sposoby na życie, czyli chcę być niezależny, niezależna finansowo, po to, żeby uwolnić się od pewnego rodzaju przymusu. I jest mnóstwo ruchów, które pozwalają pracować nad niezależnością finansową. Część osób decyduje się na zostanie przedsiębiorcami, część osób freelancerami, jeszcze inni dołączają do ruchu, który nazywa się FIRE, czyli związanego głównie z oszczędzaniem i inwestowaniem w taki sposób, sposób, żeby jak najwcześniej w swoim życiu uzyskać niezależność finansową, niezależnie od stopnia dochodu. Jest część związana z technologią, która dzisiaj umożliwia rzeczy, procesy, które pozwalają na taką przejęcie osobistej odpowiedzialności nad własną produktywnością, nad wolnością wyboru, nad projektowaniem swojego stylu życia, miejsce, z którego będziesz pracować, sposób, w jaki będziesz pracować, narzędzie, jaki będziesz używać. Jakbyś 10 lat temu w części firm powiedział, że chcesz pracować na Macu, to by powiedzieli, o nie, nie ma takiej opcji, niekompatybilne z naszymi systemami. Jeżeli w wielu organizacjach dzisiaj powiesz, że nie masz Maca dla osoby, która przychodzi do pracy, to ktoś powie, to nie dziękuję za tą pracę. I to projektowanie stylu życia, każdy teraz może pracować i mieszkać wszędzie i używać bardzo wielu różnego rodzaju narzędzi. Dostępna praca, niezbędne do utrzymania wysokiej jakości życia albo w ogóle satysfakcjonującej dla nas jakości życia. Jest wiele modeli, które możemy zastosować. Z drugiej strony jeszcze jest rozwój osobisty, czyli w ogóle posiadanie samych środków finansowych i technologii i ten unikalny styl życia wymaga też pewnego spojrzenia na to, jak chcemy się rozwijać indywidualnie. Teraz musimy się przystosowywać do szybszych zmian. Jeżeli pracujesz dzisiaj w sektorze technologii, to za 2 lata będziesz robił coś innego. Za kolejne 2 lata jeszcze coś innego. Ta umiejętność samorozwoju i rozwoju swoich umiejętności też będzie wzmacniać ten twój styl życia, który będziesz sobie projektował, ale wtedy to projektowanie stylu życia, nie tylko dnia, ale najbliższego miesiąca, najbliższego roku, tego nad czym chcesz spędzić na przykład najbliższe 2 lata, gdzie chcesz poświęcić swój czas, w jakich dziedzinach. Dzisiaj też rynek wymaga, sytuacja wymaga tego od ciebie. I na koniec, moim zdaniem, ta rzecz, która jest najważniejsza w całym tym procesie, czyli wolność wyboru. W momencie, w którym zdasz sobie sprawę, że masz możliwość przejęcia odpowiedzialności za wszystkie te aspekty, finanse, technologie, z jakich korzystasz, umiejętności, jakie możesz rozwijać. Jeżeli chcesz dzisiaj zostać ekspertem w jakiejś dziedzinie, nigdy nie było łatwiej sięgnąć do najlepszych materiałów w tej dziedzinie. W zasadzie jednym z najważniejszych aspektów jest tylko znajomość języka angielskiego, czyli nieznajomość języka angielskiego może być dzisiaj bardzo dużym blokerem i trzeba poświęcić sporą ilość czasu. Jest to dobra inwestycja generalnie, więc ta wolność wyboru jest fundamentalnie ważna, żeby mieć tą świadomość, że ma się tą wolność wyboru dzisiaj, że nie trzeba być niewolnikiem też historycznych często i kulturowych zaszłości.
I teraz nie chcę wracać do umiejętności moich rodziców i do tego momentu, w którym ja próbuję robić to trochę inaczej niż oni, ale mam 2 rzeczy i pozwolę sobie o nich chwilę opowiedzieć, mam nadzieję nie zanudzając, ale są jakby 2 aspekty tego wszystkiego. Jeden jest taki, że powiedziałeś o języku angielskim, który może być barierą w dostępie do mega interesujących treści, które dzisiaj, patrząc chociażby po Stanfordzie, od psychologów po speców od komunikacji, prawie każdy z profesorów Stanforda ma swój własny podcast i Stanford ma swój własny podcast i to jest za free. I teraz pytanie do słuchaczy podcastu technologicznie. Czy gdybyśmy, a mamy taki pomysł, napisali do niektórych fajnych, niezależnych twórców w Stanach Zjednoczonych, którzy robią naprawdę wartościowe rzeczy. Kochani, chcemy kupić od was licencję i chcemy dołożyć polskiego lektora do waszej audycji, jako być może okres przejściowy dla polskich słuchaczy. Ci, którzy nie znają angielskiego, są w większości, dajmy im ten podcast. Czy słuchalibyście takiej audycji, w której polski lektor świetnie udźwiękowiony sposób prezentuje anglojęzyczną treść? To jest jedno pytanie. I właściwie ostatnie, natomiast drugie to jest to stwierdzenie i mam wrażenie, że do tej pory, kiedy wielu naszych słuchaczy technologicznie słuchało tych naszych audycji, które dotykają miękkich sfer prowadzenia biznesu, rozwijania swojej przedsiębiorczości, swoją drogą najlepiej słuchane audycje. Bardzo za to dziękujemy. Oni często mówili, panowie, to jest super, o czym mówicie, ale to jest wszystko przede mną. To jest tak, że my sobie to planujemy kiedyś, ale albo nie stać nas, bo nie mamy na to czasu, nie stać nas sensu stricto, nie mamy jeszcze kasy na to, żeby sobie pozwolić, żeby to się tak ułożyło. I nie chcę mówić, że to jest wymówka, ale jest coś takiego, że bardzo często patrzymy sobie właśnie na tego umownego szefa, nie wiem, Disneya, szefa Apple'a, czy chociażby szefa Spotify, i mówimy, no fajnie, fajnie panowie, mnie kiedyś też będzie na to stać. To, o czym my mówimy z Bartkiem, to jest, żeby cię było stać przede wszystkim mentalnie na to, żebyś w ten sposób podszedł do swojego kalendarza.
W książce Minimalistyczny Przedsiębiorca, chyba najlepszy cytat, który był, to nie jest tak, że się uczysz, a potem zaczynasz, tylko najpierw zaczynasz, a potem się uczysz. Nigdy nie ma najlepszego momentu na to, żeby coś zacząć. Generalnie po prostu trzeba zacząć robić. Zawsze odpowiedź może być, jak tam będziemy, jak dojdziemy do tego etapu. Ale tak naprawdę, jeżeli zaczynasz robić rzeczy, za każdym razem możesz wynieść coś ciekawego. Jeżeli sięgasz po dobre materiały, jeżeli sięgasz po dobre praktyki, nawet jeżeli dzisiaj czegoś nie wykorzystasz, możesz wrócić do tego za rok, za dwa czy za trzy lata. Czasami jest tak, że jedną książkę, którą przeczytasz dzisiaj, wyciągniesz z niej jednego rodzaju wnioski, kiedy wrócisz do tej książki za 5 lat albo za 10 lat, wyciągniesz zupełnie innego rodzaju wnioski. No jest też ta mądrość etapu i też trzeba być z tym okej. Nie da się zawsze mieć wszystkich odpowiedzi, natomiast nie wolno bać się pytań.
Nie chcę do niej już wracać, bo słuchacze powiedzą, że Jezus, to jest jedyna książka, którą czytasz. Cały rok o niej wspominasz w tym podcaście. Obiecuję, że ostatni raz, ale książka, która pokazuje...
Czytasz dokładnie.
Być może. Nie, to jest trochę tak, że czytam na raty z uwagi na Kubę małego, ale wracając, książka, która pokazuje HR Netflixa. I teraz ten moment, w którym ja byłem taki zapalony, wow, jak fajnie, i my to wszystko właściwie, co ja czytam, ja to przerzucałem do zespołu i mówiłem, i my też tak samo musimy. To są nieporównywalne zespoły, to są nieporównywalne szerokości geograficzne, to są nieporównywalne emocje w zespołach, to są nieporównywalne biznesy, nieporównywalne potrzeby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zacząłem w którymś momencie czytać nią z trochę innym nastawieniem i wynotowywać sobie pewne rzeczy, dawać sobie szansę na pomyślenie o tym, czy ja rzeczywiście sam dla siebie bym tak chciał. Jeżeli czuję, że tak, to wtedy spróbuję pogadać o tym z zespołem, czy nam na pewno by się to udało. Bo jest dużo takich rzeczy i to tutaj opowiem o pewnej kwestii strategicznej. Ona nie dotyczy planu dnia szefowej HR-ów Netflixa, tylko pewnego podejścia tej firmy do urlopów. A weźcie ile chcecie. My w ogóle nie interesuje nas to, ile dni urlopowych w roku będziecie mieli. No i trwoga, co będzie, jeśli my powiemy zespołowi, to jest nasza reguła, to jest nasz rytuał w firmie, po prostu róbcie to. Okazało się, że to nie jest groźne, ale to nie jest do powtórzenia wszędzie, pod każdą, jeszcze raz powiem, szerokością geograficzną, w każdym zespole i w każdej firmie. Tak jak mówisz, patrzeć, robić, a potem się uczyć, chociażby na takich przykładach.
Zobacz, jak ważne w tym procesie jest to, żeby mieć świadomość tego, że chciałbyś pracować w określonych warunkach, albo że chciałbyś stworzyć firmę, która ma określoną kulturę organizacyjną, albo pracować w firmie, która ma określoną kulturę organizacyjną. Nie tą z plakatów w windzie, tylko tą, w której autentycznie chciałbyś spędzać czas. Jeżeli przyjmiemy, że pracujesz, niezależnie od miejsca, te 4 do 8 godzin dziennie w jakiegoś typu organizacji albo nad jakiegoś typu produktami, to jest twoja główna w zasadzie inwestycja z perspektywy tych 24 godzin. I czy nie warto poświęcić czasu na to, żeby pracować z ludźmi, którzy podzielają twoje wartości albo nad rzeczami, które faktycznie cię interesują, ale żeby znaleźć takie miejsce, co nie jest łatwe, podkreślam, to musisz najpierw wiedzieć, czego chcesz. Nie? W sensie, jak ty chcesz spędzić ten czas, jakich rzeczy ty chcesz się uczyć na tym etapie swojego życia. To, co jest dzisiaj piękne, to dzięki technologii jest to dużo łatwiejsze niż kiedyś. Kiedyś bardzo trudno było dostać pracę w miejscu, w którym chciałbyś pracować ze względu na szereg ograniczeń geograficznych, technologicznych, kompetencyjnych, edukacyjnych. Mnie, jeżeli byś powiedział jako tam chłopakowi ze wsi 30 lat temu, że będę mógł pojechać na Stanford na przykład, on powiedział, haha, pożartowaliśmy, a teraz wracajmy do roboty, tak? Bo dachówka jest do wrzucenia.
No, dokładnie.
Więc to są tego typu refleksje, co do których dzisiaj możemy nie być świadomi tego, co nas czeka, ale jesteśmy w stanie wykonać tą własną pracę nad własnymi potrzebami. I nawet jeżeli dzisiaj mówisz, w mojej organizacji nie ma wolnej polityki urlopowej, czyli idziesz na urlop wtedy, kiedy potrzebujesz, wtedy, kiedy masz na to ochotę, nie ma ograniczeń w zakresie urlopów. Rzeczy formalno-prawne przesuńmy troszkę na bok w tej chwili. W części organizacji tego typu polityka wprowadziłaby hulaj dusza, piekła nie ma. Nie? No to wolne co tydzień. Po kilka dni. W niektórych organizacjach znowu, w tych, których wprowadzono tego typu politykę, okazało się, że suma urlopów albo się zmniejszyła, albo pozostała na takim samym poziomie, ale elastyczność, która pozwala osobom, które pracują w takich kulturach, na zbudowanie zaufania, na zbudowanie poprawnych procesów związanych z planowaniem pracy, ale też elastyczność dla mnie, jako dla potencjalnego pracownika w takiej organizacji, że wiem, że jeżeli aktualnie mam spadek formy, pójdę na 2 tygodnie urlopu, nie będzie z tym problemu. Jeżeli chcę zaplanować wyjazd last minute, też nie będzie żadnego problemu, nikt mi z tego tytułu robił, ale to wymaga zaufania i to na koniec dnia się sprowadza do tej części związanej z naszym mindsetem, naszym albo naszej organizacji. Dla liderów w organizacji związane jest to z poziomem zaufania do osób, z którymi pracujemy i w bardzo, bardzo wielu organizacjach, szczególnie podkreślam, związanych z tak zwaną polską szkołą zarządzania, tego zaufania nie ma. I teraz my jako osoby pracujące w takich organizacjach możemy sobie zadać pytanie, czy chcemy w takim razie kontynuować w takiej organizacji? Być może jest coś innego, jakieś inne miejsce, w którym moje wartości spotkają się z lepszym przyjęciem. To wcale nie oznacza, że to trzeba nadużywać, tak? Bo część osób będzie tego typu praktyki zawsze nadużywać, ale tak jak mówię, to jest kwestia mindsetu, to jest kwestia kultury, to jest kwestia uczciwości i na koniec dnia Jeżeli wykonamy tą pracę i znajdziemy tego typu organizację, no to nasz poziom szczęścia z tym, nad czym pracujemy, z tym, z kim pracujemy, będzie dużo wyższy.
Rytuały. O tym mówiliśmy przez całą audycję. Myślę, że jednym z podstawowych i najważniejszych będzie przede wszystkim wypracowanie zaufania do siebie samego, niezależnie od tego, czy jesteśmy liderem większym, mniejszym, większego, mniejszego zespołu, a potem zakładam, że to się może mądrze rozlać, panie Bartku.
Pięknie powiedziane.
Bardzo ci dziękuję. Jak my się doskonale uzupełniamy. Kiedy ty mówiłeś, to ja tweetowałem. Zrobiłem screena tego wszystkiego, co tu widać i pierwsi nasi czytelnicy, jeszcze nie słuchacze, bo ta audycja ich uszy dopiero nawiedzi, pytają, kim jest bohater drugiego planu u ciebie?
Maskotka, która zawisła na lampie, na szczęście zawisła, trzymając się za ręce.
Świąteczny pucek ze Szwecji. Bardzo dziękuję, Bartek, i do usłyszenia w każdej chwili.
Dzięki wielkie.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.